Gościem wywiadu wnet jest pan Alfred Bujara, przewodniczący sekcji pracowników handlu Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność. Dzień dobry panu.
Dzień dobry, witam państwa.
No to gratulujemy, bo ustawodawstwo, które pan postulował i cały związek, ale pan tutaj był jakby sprężyną działania przed 2 laty po przejęciu władzy przez Prawo i Sprawiedliwość, weszło w życie i w sposób istotny zmieniło przynajmniej niedzielę 30 kilku milionom Polaków.
Tak, proszę państwa, wczoraj warszawiacy mogą powiedzieć, że siedzieli nad rzeką Wisłą i również śpiewali, cieszyli się tym, że wolna niedziela, szczególnie pracownicy handlu. Proszę państwa, był to bardzo spokojny dzień, mimo że opozycja zapowiadała, że będzie koniec świata, koniec Polski, wojna wybuchnie i ludzie się rzucą na towary, nie będzie co jeść i tak dalej. Okazało się, że no tak się nie stało. Mądrość społeczeństwa naprawdę jest bardzo wielka. Oczywiście zakupy były robione w większych ilościach, ale to nie była żadna panika, był wielki spokój, był spokój przede wszystkim wśród pracowników, którym kazano wcześniej przychodzić do pracy, którym kazano siedzieć do późnych godzin nocnych w sobotę i nawet dzisiaj po północy w poniedziałek przychodzić do pracy. Ale oni mówili tak: panie przewodniczący, to wszystko minie, to nie ma uzasadnienia ekonomicznego, żeby to tak trwało wiecznie. Damy sobie radę, będzie dobrze, jest początek, cieszymy się. Wczoraj mogli ten dzień spędzić z rodziną, z najbliższymi, opowiadali nam, jak go spędzają, wspólne obiady, wspólne wyjścia, imprezy, odwiedzanie znajomych i tak dalej. Tak też podobnie, można powiedzieć, zachowywali się mieszkańcy, nie tylko Warszawy, ale Polski. Miałem okazję, ja i wielu moich znajomych, przyjaciół, związkowców obserwować. No, a więc można powiedzieć, jest dobrze. No, nie jest to na rękę tym pracodawcom międzynarodowym, którzy byli przeciwni, którzy próbują tutaj w Polsce narzucić swój rytm gospodarczy. Robią co mogą, no ale chyba już za dużo nie mogą. Jest to ustawa, nie jest to żadna decyzja administracyjna, jak na Węgrzech. Jest to stabilna kwestia i no czekajmy, aż ta normalność będzie. I przed chwilą właśnie jadąc w tej chwili w taksówce, rozmawiam z panem taksówkarzem, że który zauważa również taki spokój, który miał miejsce na ulicach i tak dalej, który wcześniej nie był zauważony, bo my tak lubimy się spieszyć, potrącać, szybko żyć, nie tylko w sobotę, w poniedziałek, w tygodniu, ale również w niedzielę. Nie mamy czasu nic, bo ta niedziela dla nas jest no, dniem roboczym.
No to trzeba do jednego centrum handlowego pojechać, do drugiego,
tak,
do trzeciego
dojechać,
na obiad. Tam trzeba, tak. Jak się jedzie samochodem, to trzeba te dzieci załadować, potem trzeba znaleźć miejsce. Wiadomo, że jeden czycha, drugi tam na
dzieci,
jedno miejsce, trzy samochody.
Same w domu nie
więc
były,
już nerwy tak. Rosną, już rośnie adrenalina, prawda? Potem trzeba iść szybko.
I dziwimy się, czemu ludzie na Zachodzie umieją spokojnie żyć, a my nie. Takie sobie często zadajemy pytanie, dlaczego my tak żyjemy po prędce, tak stresowo, więc to chyba otrzymujemy odpowiedź na to.
Udało się w takim razie wprowadzić ten zakaz handlu w niedzielę albo nakaz odpoczynku w niedzielę.
To jest ograniczenie, powiedzmy, nie mówmy o zakazie, bo przecież były punkty czynne, są wyjątki, oczywiście. Myśmy wczoraj monitorowali to i były przypadki, kiedy to niektórzy pracodawcy próbowali na tym zakazie zrobić interes.
Czy znalazł pan, jest pan w stanie wskazać jakiegoś pracodawcę, właściciela sklepu bądź sieci, które zignorowały to prawo?
Tak, ale to są, wyobraźcie sobie, w większości sieci, które handlują alkoholem. Naprawdę nie jest to duża ilość. W stosunku do ilości punktów w Polsce i pracowników to jest promil procenta.
Czyli bardzo dobrze zadziałało. No to gratulujemy panu. Jakieś kolejne punkty pan przewiduje? Coś dalej z tym cywilizowaniem?
Nowelizację tej ustawy, bo ta ustawa nie jest na tyle skonstruowana, bośmy tam proponowali dobę określenia od 22 do 5 rana i to trzeba zrobić, bo tu są pracownicy wykorzystywani. No i inne kwestie, które powoli, które myśmy przewidzieli, bo przecież my znamy tych pracodawców, wiedzieliśmy, jak się będą zachowywać, a więc to wszystko trzeba uściślić, to wszystko trzeba uregulować, tak żeby również społeczeństwu nie uprzykrzać życia. Bo nie o to chodzi.
Bardzo dziękujemy w takim razie panu. Gratulujemy raz jeszcze. Pogoda współpracowała i to taki moment. Nie wiem, czy to specjalny tutaj spiskowy zespół NSZZ Solidarność opracował, że właśnie ta niedziela będzie pierwszą wolną. Czy tak wyszło przypadkiem, a może przypadków nie ma w tej sprawie?
Pewna kobieta w autobusie do mnie podeszła i powiedziała: wie pan, wy walczycie o tych pracowników handlu, ale też i o trzecie przykazanie Boże, a więc myślę, że sami nie jesteśmy w tym.
I tego się trzymajmy. Alfred
Dziękuję
Bujera.
Bardzo.
Godzina 8:20, poranek w net. Niedziela będzie dla nas, bo nie będzie dla centrów handlowych, proszę państwa, już za tydzień. Również wolna niedziela, można sobie będzie spokojnie pójść na spacer wolnym krokiem, nic nas nie będzie gonić. I o to chodzi. Zmieniamy temat, wracamy do rozmowy z panią Joanną Aleksandrą Biniszewską z Muzeum Lwowa i Kresów Wschodnich w Kuklówce. Dlaczego takie muzeum jest w Kuklówce, a nie tutaj w Warszawie? To nie wiem, czy to jest do pani pytanie w ogóle.
No zdecydowanie to nie jest dla mnie pytanie, bo to, żeby Muzeum Kresów było w Polsce, to środowiska kresowe postulują już od kilkudziesięciu lat.
To jest 600 lat co najmniej. Tradycji.
Oj, zdecydowanie więcej, zdecydowanie więcej. To jest już pierwszy kronikarz rusiński, kijowski, mówił, że poszedł Kniaś Wołodymir na ziemię Lachów i zabrał im ziemię. Ich to był 900, przepraszam, zapomniałam dokładnie. To jest chyba 850 chyba rok albo 900. No w każdym razie od te ziemie były nasze już w IX-X wieku.
A teraz są w państwie ukraińskim, gdzie panuje w tej chwili według obecnej ideologii Polacy te ziemie okupują. Ale zostawmy, że tak powiem, państwo ukraińskie Ukraińcom, zajmijmy się tym, co jest ważne dla Polski i Polaków.
Dla Polski i Polaków jest przede wszystkim ważne to, aby na wschodzie były jak najsilniejsze ośrodki polskie. Tak robią wszyscy, to nie jest wymyślenie żadnego dynamitu, tylko to jest normalny stan, który jest potrzebny każdemu państwu. To jest dla dobra narodowego interesu polskiego, aby na wschodzie i gdziekolwiek i na zachodzie były silne ośrodki polskości. I między innymi właśnie takie ośrodki powinny powstawać właśnie na Ukrainę, na Białorusi, na Litwie, w Rosji.
A jakby taki ośrodek, jak taki ośrodek powinien wyglądać? Mamy teraz podobno renesans zainteresowania Polską. Mamy ludzi, którzy bardzo chcą mieć kartę Polaka, zdać egzamin i przekonać konsula, że są pochodzenia polskiego, wobec czego chodzą na różnego rodzaju kursy i uczą się, co to są pączki i kiedy tak w zasadzie te pączki się je i dlaczego właśnie w tłusty czwartek.
No, to pan redaktor doskonale to podkreślił, że chcą się nauczyć, co to są pączki, ale chyba się do końca w życiu tego nie nauczą, dlatego że nie mają tego ducha polskości, nie czują się Polakami. Karta Polaka jest walutą, panie redaktorze, zwłaszcza na Ukrainie. Jest to tak naprawdę przepustka nie do polskości, nie tego, żeby wrócić do korzeni, ale do tego, żeby wyjechać do Polski i bardzo szybko dostać obywatelstwo, często albo kartę stałego pobytu, bo karta Polaka po roku to umożliwia. Dla mnie ci powinni dostawać kartę Polaka, czy ci powinni być promowani na wschodzie, to tacy, którzy rzeczywiście do kultury polskiej się garną tam i tam robią wszystko, żeby tą kulturę polską utrzymać. A dla mnie nie jest żaden Polak ten, który nauczy się, co to są poczki, przyjedzie i dalej mówi, że jest Ukraińcem czy Białorusinem. To nie jest dla mnie żadne wyjście, żadna dobra sytuacja. Na czym polegają te ośrodki? Ja oczywiście powiedziałam to dosyć enigmatycznie, ale chodzi mi o środowiska polskie tak naprawdę. O ośrodki nauczania języka polskiego, ale takiego, którego nie trzeba uczyć od samych podstaw, tylko na przykład to są ludzie, którzy, tak jak w Winnicy wspomnianej, czy w Żytomierzczyźnie, gdzie rzeczywiście, czy na Podolu, gdzie ten język polski musiał być zapomniany z tego względu, że groziła za to kara śmierci i tam język polski na przykład jest tylko przywracany jakby w pamięci rodzin. A powinna to być wzmacnianie na przykład polskich przedsiębiorców tam urodzonych pożyczkami, żeby tam na przykład otwierali zakłady pracy, dawali pracę tam na przykład Ukraińcom czy Białorusinom, żeby to Polacy tam mieli wpływ na samorządy, żeby uczestniczyli w wyborach parlamentarnych, a to możliwe jest tylko i wyłącznie dzięki temu, jeżeli będą mieć poparcie od nas, od strony stolicy i od strony ojczyzny.
Mówi się też o polskich bibliotekach, o polskich klubach, o jakichś miejscach spotkań. Naturalnym miejscem są parafie, ale na przykład na Białorusi jest taka idea, by białorutenizować Kościół katolicki.
No niestety to jest bardzo niebezpieczna myśl, dlatego...
Czyli ludzie, którzy od pokoleń przychodzili do kościoła i codziennie mówią po rosyjsku, po białorusku, jakąś tam formą pośrednią języka. W kościele zawsze były Ojcze Nasz po polsku, Zdrowaś Mario po polsku. Kościół był po łacinie, potem msza po polsku. A teraz nie, teraz nowość, teraz jesteście Białorusinami, to towarzysze, chodźcie tutaj do kościoła po białorusku.
Ale to też jest na Ukrainie. To nie tylko na Białorusi.
To jest taki trend kościoła powszechnego.
Przyznam się szczerze, że nie bardzo to rozumiem, dlatego że Kościół działa w pewnej tradycji i zawsze działał w pewnej tradycji. Jeżeli chcemy przekonać nowych wiernych do Kościoła katolickiego tam, na takich trudnych terenach ideologicznych, jaki jest wschód, to musimy się zawsze odnosić do tradycji, do tych ludzi, którzy przetrwali w tej wierze, pomimo prześladowań, pomimo tego, że można było za to, że się jest katolikiem, Polakiem, być rozstrzelanym czy być zesłanym do łagru. Więc te przykłady, że ci, którzy mówili po polsku, którzy się nie wypierali tej polskości, byli katolikami, są jakby takim tym zaczynem, od którego powinno się wychodzić, a więc wzmacniać się powinno te środowiska polskie właśnie dlatego, że oni są przykładem prawdziwej wiary. Jeżeli wytrwałeś przy swojej ojczyźnie, wytrwałeś przy swojej wierze, to znaczy, że ta wiara jest bardzo silna.
Możemy się też zapytać, kto te kościoły fundował, jak one się tam w ogóle znalazły.
Ja właśnie chciałam powiedzieć, kto je remontuje, kto je przywraca do życia, że to są cały czas Polacy. To są przykład ludzi rzeczywiście głębokiej wiary. Oni są tak naprawdę misjonarzami i to najpierw w pierwszym jakby rzucie powinno się o nich dbać. Żeby to oni nie odeszli, oni nie zrezygnowali, oni się nie załamali, bo jeżeli po tylu latach dekatolizacji tych terenów, oni mimo to przetrwali, więc to jest najlepszy przykład na to, że warto ich wspierać i że to oni będą tym zaczynem, tymi misjonarzami, którzy będą przyciągać nowych wiernych. Bo cóż innego przyciąga, jak właśnie wierność zasadom? Jeżeli jesteś wierny zasadom mimo kłopotów, mimo problemów, mimo prześladowań, to znaczy, że jesteś szlachetnym człowiekiem. A jeżeli za tym idzie religia, to znaczy, że ta religia naprawdę coś daje. Wzmacnia tego człowieka. Jest tymi skrzydłami, które chronią też tego człowieka, więc chyba warto wierzyć na przykład ten katolicyzm, prawda?
To rzeczywiście prawda. Tymczasem no, jest jak jest. Mamy właśnie tą niepokojącą tendencję. Może ona się odwróci w którymś momencie, bo to Kościół powszechny teraz przeżywa takie zwroty w prawo i w lewo. Widzimy to w Chinach, ale nie będziemy w to wchodzić. Spróbujmy powiedzieć o tym polskim dziedzictwie kresowym. Muzeum w Kuklówce, a powinno być w centrum Warszawy, by każdy mógł przyjść i zobaczyć i te postacie i przywrócić pamięć. No bo jeżeli my nie zachowamy pamięci o tym wschodzie, północnym, południowym, środkowym Polski, o tej wielosetletniej kulturze, o tych budynkach, architekturach, koncepcjach, które tam się narodziły, no to nikt nie zachowa. To Kościuszko będzie wielkim białoruskim bohaterem narodowym, który walczył o wolność Ameryki.
To ja powiem inaczej, że gdybyśmy my, kresowiacy, byli mniejszością narodową, w sensie takim, że nie bylibyśmy Polakami, i postanowilibyśmy Polsce zabrać tych, którzy wywodzą się z Kresów i którzy na Kresach tworzyli, z Kresami byli związani, to zabralibyśmy Polsce 90% naukowców, prawie 80% artystów, prawie całą muzykę. Na przykład poezja romantyczna właściwie nie istniałaby w Polsce.
No ale Chopin z Mazowsza jest to. Chopina byście nie zebrali.
No, ale ucznia, ale nauczyciel był z Lwowa, bo robił najpierw karierę w Lwowie. Właściwie towarzystwa muzyczne powstały we Lwowie i nomen omen pierwsze towarzystwo muzyczne we Lwowie założył rodzony syn Mozarta. Zabralibyśmy wam, Polakom, cuda techniki na przykład. Zabralibyśmy wam najlepszych lekarzy, najlepsze uczelnie, które były przed Lwowem, były przed wojną we Lwowie. Bez Kresów, bez pamięci o tych ludziach, bez pamięci o wkładzie, jaki Kresy włożyły w rozwój cywilizacyjny i kulturowy Polski, nie byłoby tej Polski.
Jak to przywrócić? Po pierwsze, jak to zachować? Po drugie, jak to przywrócić? Po trzecie, mówiła pani wcześniej o Białorusi jako takim miejscu, gdzie władze może rozumieją to, że nie wzięły się od wczoraj, że nie ma sensu pisać historii na nowo i wymyślać sztucznych bytów, bo to, co było w rzeczywistości, jest wystarczająco wspaniałe, by na tym zbudować poczucie odrębności, poczucie narodowe.
Bardzo mi się podoba to, co mówią władze białoruskie. Oczywiście być może, że nie jest to szczere, ale jednak mimo wszystko oni to mówią, że taki Ogiński na przykład, czy taki Mickiewicz, oni działali na ziemi białoruskiej, ale są włożyli w rozwój ziemi białoruskiej, ale są rzeczywiście Polakami, więc to są nasi Polacy. Wolałabym taką formę nawet, bo od tego jest punkt wyjścia, punkt do dyskusji, niż to, że na przykład sama osobiście to czytałam we Lwowie w gazecie, że Konopnicka była najwybitniejszą poetką ukraińską i chodziła po piwnicach i zbierała biedne dzieci, albo że Banach to jest najwybitniejszy ukraiński matematyk, a z kolei Słowacki to najwybitniejszy romantyczny poeta ukraiński. Czytałam to, widziałam na własne oczy, więc mówię z autopsji. Tutaj nie ma punktu wyjścia. Albo dawać w łeb za głupotę i jakby no nie ma w ogóle tutaj dyskusji. Albo tak jak mówię, strona białoruska, no rzeczywiście jest jakiś punkt do dyskusji, prawda? No były to ziemie białoruskie według Białorusinów. Nasi twórcy razem mamy wkład w rozwój cywilizacyjny tego świata. Jest to na pewno punkt do dyskusji.
Co teraz, jak wyobraża sobie pani najbliższe 20 lat? I w takim pod kątem tej kultury kresowej, utrzymania polskości na tych ziemiach, relacji do Polaków. Opowiedzieliśmy o tym, że Karta Polaka, ten słynny dokument, który miał zachęcać do polskości, do przypomnienia sobie polskich korzeni tym, którzy zapomnieli z różnych powodów, nie chcieli pamiętać, jest taką walutą, którą różni ludzie niekoniecznie czystych intencjach handlują. Wydaje się, że mając wiele atutów, całkiem dobre karty, nie wygrywamy żadnego starcia, nie wygrywamy żadnej licytacji.
No na pewno do każdego z tych krajów trzeba podejść indywidualnie. To nie jest wspólna polityka, jeśli chodzi o wschód. Zupełnie inna sytuacja Polaków jest na Ukrainie, zupełnie inna na Białorusi, jeszcze inna na Litwie, jeszcze inna w Rosji, bo my nie zapominajmy, że w Rosji też są Polacy i że o nich trzeba też dbać i o nich walczyć, a my tymczasem no niestety zapominamy, że na przykład na Syberii w dalszym ciągu są silne ośrodki polskości, które są pozostawione same sobie, że są tam, mamy na przykład przykład republiki, tak jak Republika Buriacka, która bardzo kocha Polaków. Także nie zapominajmy też o walkę o o środki polskości tam. Ja najpierw zaczynam od takiej ogólności, czyli jeżeli my nie będziemy wzmacniać polskości lub propolskości na wschodzie, to przegramy, bo wszyscy inni to robią, tylko nie my. My się jakoś z tego wycofujemy, a to ktoś wymyślił, że to nie są Polacy na wschodzie, tylko Polonia albo diaspora. Zacząć trzeba przede wszystkim od tego, że z Ukrainą mówi się twardo, a nie ma pobłażliwości, dlatego że jeżeli oni twierdzą na przykład, że nie wolno im wybierać bohaterów, ja bym zacytowała tutaj księdza Tischnera i jedną z jego prawd góralskich. Niestety tak nie jest. Na świecie, jeżeli ktoś gloryfikuje faszyzm, nacjonalizm, wręcz szowinizm, to nie jest to akceptowalne i na pewno na to nie możemy pozwolić, więc inaczej się rozmawia z Ukrainą, inaczej powinniśmy rozmawiać z Białorusią, bo my powinniśmy Białoruś odzyskać dla Polski i ja jestem przekonana, że jest to możliwe, inaczej powinniśmy rozmawiać z Litwą, a jeszcze inaczej powinniśmy rozmawiać z Rosją, bo z Rosją, czy nam się to podoba, czy nie, no niestety powinniśmy rozmawiać, przynajmniej próbować. Po pierwsze, my znamy charakter tego niby partnera, że nie dotrzymuje zobowiązań, nie dotrzymuje umów, kręci, ale jednak tam mamy Polaków i jeżeli będzie mieć polskie lobby w Rosji, na pewno będzie nam o wiele, wiele łatwiej pewne rzeczy chociażby korygować, no, bo na razie niestety jest to kiepsko.
No, przez wiele lat w administracji Kremla był pan, który nazywał się Siergiej Jastrzębski, jeden z największych tutaj polakożerców. Kolejny wysoki rangą przedstawiciel to nazywa się Nowak.
Ale wyjątki potwierdzają regułę. Ja pamiętam na przykład, pamiętam pana Bełzę, który odnosił się do swoich korzeni i rzeczywiście on bardzo pomagał Polakom w Rosji. Rzeczywiście tam, bo to nie chodzi może o to, żeby nawiązać rozmowy ekonomiczne z Rosją, ale żeby chronić tam Polskę, Polaków, żeby tam ci Polacy też mieli możliwości rozwoju. Na razie niestety nie są mile widziani w Rosji.
Mm-hmm. Trzeba mieć do tego politykę wschodnią i konsekwentnie ją prowadzić.
Na wschodzie nie lubi się spolegliwości. Na wschodzie lubi się konkretną rozmowę i domaganie. Nawet jeżeli mamy słabe karty przetargowe, to my tych kart nie pokazujemy. Ja kiedyś w klubie Ronina powiedziałam tak, że najgorszą rzeczą, jaką zrobiliśmy, to całemu światu, łącznie z naszymi sąsiadami, opowiadamy, że się boimy Rosji. My się Rosji nie boimy. Ja się Rosji nie boję. Chociaż jest silna, chociaż jest kłamliwa, chociaż jest imperialistyczna. Ale my Polacy kilka razy daliśmy Rosji pstryczka w nos. I to dosyć boleśnie. Więc kto wie, czy teraz byśmy nie dali, tylko nie możemy. Ja na przykład nie powiem swojemu sąsiadowi, że się go boję, bo czy nie chodzę po wsi, nie opowiadam, a ja tego sąsiada się boję, bo wiadomo, że wtedy przegrałam. Ja mu mówię, że ja się go nie boję, że ja mam na niego sposób. I tak niestety działa też polityka międzynarodowa. Nie opowiada się o swoich słabościach i o strachach, tylko o tym, że się jest silnym, zwartym i mocnym.
I to będzie puenta tej rozmowy. Będzie Aleksandra Biniszewska, Muzeum Lwowa i Kresów Wschodnich w Kukłówce.
Którą warto w niedzielę odwiedzić.
Kukłówka daleko od Warszawy nie jest.
Raptem 42 km od centrum Warszawy.
A jedzie się w którą stronę?
W stronę Grodziska Mazowieckiego. To jest za Grodziskiem Mazowieckim.
Kukłówka za Grodziskiem Mazowieckim. Proszę państwa, najbliższa niedziela wolna od handlu, więc zamiast galerii handlowej odwiedźmy galerię w Kukłówce. Taka propozycja ze strony Poranka Wnet. Bardzo serdecznie pani dziękujemy.
Dziękuję.